bardzo serdecznie Państwa witamy. Zapraszamy jak co wtorek na audycję sportową przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Zaczynamy tradycyjnie w zimie od skoków narciarskich. Wczoraj było zaprzysiężenie naszych skoczków. No i dzisiaj już nasi są w Korei Południowej, a w sobotę już konkurs. Pierwszy konkurs na tej mniejszej skoczni. Kwalifikacje, treningi. Pewnie treningi zaczną się już jutro, ale o tym wszystkim powiemy, bo najpierw to, co już było, czyli ostatnie dwa konkursy indywidualne przed olimpiadą. Oczywiście chodzi o Puchar Świata Willingen na niemieckiej skoczni. Tam zawsze naszym szło bardzo dobrze, szczególnie 4 lata temu przed olimpiadą Kamilowi Stochowi. No i w tych konkursach w sobotę i w niedzielę również można powiedzieć, że naszym poszło bardzo dobrze, bo w sumie aż 3 naszych reprezentantów stanęło na podium. Wprawdzie żaden z nich nie wygrał, no ale to są bardzo optymistyczne wieści. Troszkę gorzej można powiedzieć było w sobotę, bo tam wygrał wtedy bardzo, bardzo pewnie Daniel André Tande, Norweg. Drugi był Ryszard Freitag z Niemiec. A Kamil Stoch oczywiście skończył na 4. miejscu, a wyprzedził go Dawid Kubacki. To jego drugie podium w tym sezonie. Dlaczego było mniej optymistycznie? No bo Freitag przez to, że był przed Stochem, to trochę powiększył nad nim przewagę i pozostał liderem Pucharu Świata po tym sobotnim konkursie. Jeszcze dobra informacja z tego konkursu jest taka, że na 6. miejscu był Stefan Hula, skakał bardzo dobrze, na 13. miejscu Piotr Żyła i trochę gorzej na 21. Maciej Kot, a 23. był Jakub Wolny. On sprawił dużą niespodziankę, bo zajął ostatnie miejsce, które dawało mu kwalifikacje po pierwszej próbie, a w drugiej bardzo się poprawił, dzięki czemu awansował na 23. miejsce.
To, co Kamil Stoch stracił w sobotę, odzyskał w niedzielę, ponieważ właśnie w tym konkursie niedzielnym Polak zajął 2. miejsce, ustąpił tylko bardzo dobrze skaczącemu w ten dzień Norwegowi Johanowi André Forfangowi. Stoch skorzystał też na tym, że dużego pecha do warunków atmosferycznych miał lider, do niedawna lider Pucharu Świata, Ryszard Freitag, który dwukrotnie został wpuszczony no bardzo złych warunkach, za co pewnie się oberwało Czechowi Borkowi Sedlakowi, tak, który odpowiada za to. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, no to tak jak wspomniałeś, podium Piotra Żyły, no podium po długiej przerwie, bo on ostatni raz stał na tak zwanym pudle w zeszłym roku w Bischofshofen podczas turnieju 4 skoczni, a więc troszkę już czasu minęło od tego wydarzenia. Bardzo dobry występ po raz kolejny Dawida Kubackiego i Macieja Kota, który po raz pierwszy chyba w tym sezonie zajął miejsce w czołowej dziesiątce. No i nawet Stefan Hula, który w pierwszej serii też trafił na słabe warunki i skoczył 126,5 metra. W drugiej pokazał, że to był tylko wypadek przy pracy. 145 metrów. Znakomita odległość.
Co ciekawe, to była najdłuższa odległość w tej serii.
Tak, i to pozwoliło mu przesunąć się z miejsca 23 na 12. Tak więc statystycznie rzecz biorąc, sytuację mieliśmy taką, że mieliśmy aż 5 Polaków w czołowej dwunastce.
Zgadza się, bardzo dobre wyniki. No i tak jak mówiłeś, Kamil Stoch odzyskał prowadzenie po Zakopanem w Pucharze Świata. Ma tych punktów 863, drugi Freitag 820, 43 punkty przewagi. To w perspektywie walki o Puchar Świata jest bardzo mało, ale cieszy to, że to Kamil Stoch w obu konkursach indywidualnych olimpijskich, przynajmniej w pierwszej serii, miejmy nadzieję, że też w drugiej, będzie skakał jako ostatni, czyli jako lider Pucharu Świata. Tak dla porządku, na 3. miejscu w Pucharze Świata jest Andres Wellinger, Niemiec. Ta strata już jest z jego strony większa, ale goni go Norweg Daniel André Tande, który ostatnio jest w bardzo dobrej formie. Jeżeli chodzi o Polaków, to na 10. miejscu jest Dawid Kubacki, na 13. Stefan Hula, na 14. Piotr Żyła i na 21. Maciej Kot, 38. jest Jakub Wolny, 65. Tomasz Pilch. I teraz tak, jeżeli chodzi o olimpiadę, to w tym konkursie w tych dwóch konkursach nie skakali najlepsi, no tutaj tak w cudzysłowie, w tym sezonie Austriacy ze swoim liderem Stefanem Kraftem. Nie skakał też najlepszy Szwajcar, czyli Simon Amann. A jak Simon Amann nie skacze przed olimpiadą, to zawsze się zastanawiamy, jak to będzie wyglądać z jego strony na olimpiadzie. Tym bardziej, że Amann ostatnio skakał dobrze. Był nawet na podium w jednym z konkursów. No i tutaj ciekawe, jaką formę będą mieć ci zawodnicy na olimpiadzie. Na pewno w dobrej formie pojadą Norwedzy i na pewno Freitag, ale nasi, jeżeli popatrzymy na te dwa konkursy przed olimpiadą Willingen, no są chyba najmocniejsi w tym sezonie i to bardzo cieszy, ale to też sprawia, że nasz trener Horngacher będzie miał bardzo duży ból głowy, bo wydaje się, że do drużynówki pewniakami są Stoch, Kubacki, Hula, ale co zrobi z Żyłą i Scottem, kiedy obydwaj, można powiedzieć, w ostatniej chwili przed olimpiadą odzyskali tą formę, ale to tak jak mówił trener, no zadecyduje tutaj dyspozycja tam w Pjongczangu na tych treningach czy kwalifikacjach. Też trzeba powiedzieć, że Maciej Kot bardzo dobrze wspomina tą skocznię w Korei Południowej, bo on stanął tam rok temu na najwyższym stopniu podium podczas jednych zawodów.
No właśnie, to było jedno z dwóch jego zwycięstw w zawodach Pucharu Świata. Co istotne, to były zawody na skoczni normalnej, bo z tego co pamiętamy, tam na dużej skoczni troszkę za mocny był wiatr i te zawody przesunięto na skocznię średnią. No i kto wie, czy to nie będzie jakimś atutem Macieja Kota przy doborze zawodników na starty olimpijskie. Powiedzmy tak, już 7 lutego mamy zaplanowane dwie sesje treningowe, potem w czwartek są już kwalifikacje.
To wszystko na skoczni normalnej.
Tak jest, oczywiście. 10 lutego ten pierwszy sądny dzień, czyli konkurs na skoczni normalnej. Potem się już przenosimy na skocznię dużą, gdzie 16 lutego będą kwalifikacje. 17 lutego, czyli sobotę, konkurs na skoczni dużej i tą rywalizację zakończymy 19 lutego konkursem drużynowym również na skoczni dużej. Dodajmy, że to będą też zawody o nietypowych porach, bo wiadomo, jaka jest różnica czasowa między Koreą a Polską, więc można się ich spodziewać we wczesnych godzinach południowych.
No, chociaż tutaj mamy informację odnośnie kwalifikacji do tej skoczni normalnej, że one są planowane na 13:30 czasu polskiego, także nie będzie tak źle. No też ciekawe, że tutaj skoczkowie mają aż tydzień przerwy, bo ten pierwszy konkurs w sobotę 10, następny dopiero w sobotę 17, później tylko 2 dni przerwy i od razu konkurs drużynowy. No skoczkom to może nie przeszkadza, to przeszkadza kibicom, że tyle będą musieli czekać, ale my już się nie możemy doczekać tego 10 lutego, chociaż ja też nie mogę się jutro doczekać i tych dwóch sesji treningowych, bo to też dużo już na pewno powie. Tak troszkę w cieniu do przygotowań do olimpiady, do tego konkursu Willingen, przeszły Mistrzostwa Świata Juniorów, które odbyły się w Szwajcarii. Tam wystawiliśmy 4 naszych skoczków, w tym tego najmłodszego, nie wiem czy najmłodszego, ale na pewno jeszcze bardzo młodego, na którego też zarazem najmocniej liczyliśmy. Chodzi oczywiście o Tomasza Pilcha. No i trzeba powiedzieć, że ten skoczek nas nie zawiódł, bo zajął bardzo dobre 4. miejsce, przegrywając już chyba z bardziej doświadczonymi skoczkami, bo przegrał z Mariuszem Lindvikiem. To jest ten Norweg, który tak rewelacyjnie skakał w Zakopanem. On zajął 1. miejsce, a 2. był Konstantin Schmidt. Jego też znamy już z zawodów Pucharu Świata.
Jeżeli chodzi o Pilcha, no to rzeczywiście wielka szkoda, bo trzeba podkreślić, że ten brązowy medal przegrał zaledwie o 0,2 punktu. To jest naprawdę minimalna różnica, tym bardziej, że te zawody odbywały się na skoczni K90, gdzie każde pół metra jest bardzo istotne. No ale wydaje się, że przed tym zawodnikiem jeszcze jest naprawdę dobra przyszłość. Jeżeli będzie talent poparty ciężką pracą, to naprawdę mogą być duże efekty. Jeżeli chodzi o miejsca pozostałych Polaków, to już tak dobrze nie było. 22. Paweł Wąsek, 23. Bartosz Czyż i 29. Kacper Juroszek.
Za tydzień oczywiście będziemy mówić prawie w całości o olimpiadzie. Też teraz nie mówimy o tych innych sportach, ale za tydzień oczywiście to uczynimy, bo przecież nie tylko skoczkowie na tej olimpiadzie będą rywalizować, bo przypomnijmy sobie, jak 4 lata temu spisali się nasi łyżwiarze szybcy. No będzie oczywiście Justyna Kowalczyk, chociaż ona nie jest faworytką do medalu, ale wiadomo, że olimpiada to jest olimpiada i tam po prostu dzieją się też duże niespodzianki. Oczywiście zapowiadamy i za tydzień na pewno o tych innych polskich sportowcach też powiemy, chociaż zaczniemy oczywiście od tego konkursu na skoczni normalnej, który, przypominam, odbędzie się już w sobotę 10 lutego. Teraz chwilka przerwy i wracamy z piłką nożną. There's got to be more than going back and forth, from doing right to doing wrong, 'cause we were taught that's who we are. Well, come on, get in line right behind me, you along with everybody, thinking there's worth in what you do. Then like a hero takes the stage, when we're on the edge of our seat, saying it's too late. Let me introduce you to amazing grace. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. The cross has made you flawless. No matter the hurt or how deep the like this and wrap him up in righteousness. But that's exactly what that's he exactly did. What he did. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. The cross has made you flawless. No matter the hurt or how deep the pain, still the truth is the Tak jak obiecaliśmy, piłka nożna i najpierw nasi reprezentanci, to jak sobie radzą za granicą, bo nasza ekstraklasa rusza już, uwaga, w piątek, w sobotę, w niedzielę, o tym jeszcze później. Najpierw Liga Angielska, niezwykle ciekawa w tym roku, wbrew temu, że City ma dużą przewagę nad resztą stawki. Fabiański, jak zwykle, 90 minut w meczu Swansea, ale jego Swansea tym razem nie przegrała, tylko zremisowała na wyjeździe z Leicester 1-1, także dwa zwycięstwa i remis, może się nawet utrzymają. Jeżeli chodzi o Grzegorza Krychowiaka, on nie zagrał z powodu kontuzji, którą odniósł podczas tego ostatniego spotkania z City, a jego zespół przegrał bardzo ważny mecz z walczącym też o utrzymanie Southamptonem 2-3. Bardzo nieciekawa sytuacja West Bromwich. Oni są na ostatnim miejscu, tracą już chyba 6 punktów nawet do bezpiecznej odległości, 4 punkty. Ale te zespoły im uciekają. Jeżeli chodzi jeszcze o ligę angielską, no to tu mieliśmy sporo niespodzianek, chociażby w meczu wczorajszym. Chelsea grało na wyjeździe z Watfordem, przegrało 1-4, chociaż trzeba przyznać, że Chelsea przez długi czas, bo już od 30 minuty grało w dziesiątkę. Też bardzo ciekawe spotkanie Liverpoolu z Tottenhamem, jak zwykle w tych hitowych spotkaniach Liverpoolu, zakończone 2-2, chociaż Liverpool długo prowadził 1-0, Tottenham nie wykorzystał rzutu karnego, ale w 94 minucie ten drugi rzut karny został wykorzystany, skończyło się na 2-2, przełamał się, chociaż u siebie Arsenal gra dosyć dobrze i wygrał aż 5-1 z Evertonem.
No i tam spora zasługa w tym zwycięstwie nowych nabytków, o których kilka słów powiemy, czyli przede wszystkim Pierre-Emerick Aubameyanga oraz Henrika Mkhitaryana, i dzięki temu Arsenal również cały czas z pewnością będzie walczył o to, żeby znaleźć się w czołowej czwórce. Co prawda do Chelsea jest to 5 punktów różnicy, ale w Premier League nie takie różnice się odrabiało.
Jeżeli chodzi jeszcze o naszych reprezentantów, którzy występują w tej troszkę niższej klasie rozgrywkowej w Anglii, Kamil Grosicki tym razem poza kadrą meczową Hull City, a Paweł Wszołek zagrał 90 minut i jego zespół wygrał 1-0.
Jeżeli chodzi o Bundesligę, no to w przypadku Roberta Lewandowskiego mamy pewną nowość, ponieważ nie zagrał 90 minut, wszedł z ławki rezerwowych, wystąpił od 66 minuty w meczu z Mainz. Bayern zwyciężył 2-0 i trzeba podkreślić, że nie wynika to z jakiejś obniżki formy lewego, tylko z tego, że trener Jupp Heynckes ma drugiego napastnika, Sandro Wagnera, i stwierdził, że Lewandowski również będzie podlegał rotacji. Dla naszej reprezentacji myślę, że to wyjdą same pozytywy, bo w końcu Lewandowski będzie miał sezon, w którym będzie mógł troszeczkę odpocząć.
Też tutaj trzeba zauważyć, że Bayern grał z Mainz, czyli z zespołem z dolnych rejonów tabeli, także trener mógł po prostu Lewandowskiemu dać odpocząć. Tym bardziej, że już dzisiaj grają spotkanie pucharowe w Pucharze Niemiec. Za tydzień już też rusza Liga Mistrzów.
Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, no to po kontuzji na dobre wraca Łukasz Piszczek. Po raz kolejny 90 minut. Polski obrońca jest takim szczęśliwym talizmanem Borussii, ponieważ w tym sezonie, gdy on występował, jego zespół jeszcze nie przegrał. Tak było też i tym razem. Zwycięstwo z Kolonią 3-2, chociaż trzeba dodać, że zwycięstwo dosłownie wyszarpane w samej końcówce, a bohaterem został też nowy nabytek Michy Batshuayi, który na swoim debiucie zdobył 2 gole.
I miał asystę. Pozostali Marcin Kamiński ze Stuttgartu. No tutaj zmienił się trener i Kamiński na ławce rezerwowych całe spotkanie. Błaszczykowski niestety jest cały czas kontuzjowany i to najbardziej niepokoi też w kontekście reprezentacji. Jeżeli chodzi o ligę francuską, tutaj mamy niezniszczalnego Kamila Glika, który tradycyjnie grywa od deski do deski, a Monaco jest w dobrej formie, bo ostatnio nie przegrywa, a nawet nie remisuje, tylko wygrywa, i to wyciąga niesamowite spotkanie, chociażby jak to z Lyonem u siebie, bo oni przegrywali już tutaj 0-2, grali w osłabieniu, bo dostał jeden z zawodników czerwoną kartkę, a potrafili wygrać 3-2, a Kamil Glik wywalczył rzut karny.
Jeżeli chodzi o Polaków występujących w lidze włoskiej, to oczywiście zaczynamy od trójki z Sampdorii, a więc Karol Linety, Bartosz Bereszyński i Dawid Kownacki, dwóch pierwszych, czyli Linety i Bereszyński, pełne 90 minut w meczu z Torino, który zakończył się podziałem punktów. Dawid Kownacki od 58 minuty. Z ławki rezerwowych wszedł Piotr Zieliński, który wystąpił od 70 minuty. Jego Napoli pokonało Benevento 2-0. Pełny mecz Thiago Cionca w zespole Spal, który przegrało tym razem z Cagliari 0-2 i po kontuzji wrócił Gianluigi Buffon do bramki Juventusu, więc tym razem Wojtek Szczęsny oglądał mecz z Sassuolo i ten pogrom 7-0 z perspektywy ławki rezerwowych.
Jeżeli chodzi o tabelę i o inne wyniki, no to Napoli, z racji, że wygrało, to oczywiście zachowało pierwsze miejsce. Też warte zauważenia to, co mówiłeś, ten pogrom Juventusu nad Sassuolo, chociaż to nie jest aż taki jakiś mega słaby zespół, aż 7-0. No tutaj Buffon chyba był bezrobotny po tym powrocie. Milan gra tak w kratkę, bo tym razem zremisował na wyjeździe 1-1, ale Udinese jest ostatnio w bardzo dobrej formie, a Milan też grał w osłabieniu. W końcu przełamała się po paru niepowodzeniach Roma, wygrywając w Weronie 1-0, ale dalej niepowodzenie notuje Inter, już kolejny remis z rzędu, tym razem z Crotone 1-1.
No jeżeli spojrzymy na tabelę, no to wiemy, że od dłuższego czasu trwa wyścig o Scudetto pomiędzy Napoli a Juventusem. Na razie oba zespoły solidarnie wygrywają swoje spotkania. Napoli ma tych punktów 60, Juventus 59. Dalej już mamy przepaść, bo jest Lazio 46 punktów, Inter, Roma i Sampdoria, która również myślę jeszcze będzie próbowała powalczyć o Ligę Europejską.
To jest ciekawe, bo Sampdoria może nawet jeszcze powalczyć nie tylko o Ligę Europejską, jakbyśmy tak optymistycznie patrzyli. No nawet jeszcze Atalanta, Milan czy Udinese może załapać się na Ligę Europejską we Włoszech. No wiadomo, kto raczej spadnie, bo tutaj jest przepaść między Benevento a Veroną, 7 i 16 punktów. No myślę, że jeszcze do tych lig zagranicznych wrócimy. Teraz zapraszamy jeszcze na jedną krótką przerwę. Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy, girl, take it off. This is what you want to belong so they like you. Do you like you? You don't have to try so hard. So they like you. So they like you. Wait a second, why should you care what they think of you when you're all alone by yourself? Do you like you? Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up. Try, you don't have to try.
Your hair down, take a breath, look into the mirror at yourself. Don't you like you? 'Cause I like you.
To na koniec jeszcze krótko i bardzo szybko o transferach, bo w ostatni tydzień temu było kilka ciekawych.
Tak, szczególnie była taka wymiana pomiędzy Borussią Dortmund, Arsenalem i Chelsea, które to zespoły zamieniły się swoimi napastnikami. I tak może zacznijmy od Arsenalu. Pierre-Emerick Aubameyang zamienił Borussię Dortmund na Arsenal. Kosztował kanonierów 64 miliony euro. Zawodnik Arsenalu Olivier Giroud przeszedł z kolei do Chelsea za kwotę 17 milionów euro, aby zastąpić Michego Batshuayi, który przeszedł, uwaga, z Chelsea Dortmund do Borussii Dortmund na zasadzie wypożyczenia. Jeżeli chodzi o takie inne ciekawe transfery w ostatnich dniach okienka, no to z pewnością istotnym jest przejście Lukasa, a więc pomocnika PSG do Tottenhamu za sumę 28,5 miliona euro oraz wypożyczenie z Liverpoolu do West Bromwich Albion napastnika Daniela Sturridge'a.
Czyli jak zwykle w Anglii byli najaktywniejsi. Na sam koniec już 11-12 lutego startuje Ekstra Klasa, to już 22 kolejka, wszystko zacznie się w piątek od 18, tam Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze, a później Zagłębie Lubin u siebie zagra z Legią Warszawa, czyli ci liderzy tabeli już na samym początku na wyjeździe.
No i to może być ciekawe spotkanie, ponieważ Zagłębie pozbyło się swoich czołowych zawodników, nie ma Jarosława Jacha, który trafił do Premier League, nie ma również Jakuba Świerczoka, który rundę wiosenną będzie rozgrywał w Bułgarii. Z kolei Legia Warszawa mocno się wzmocniła, o tych transferach już mówiliśmy przez kilka tygodni, a więc no ciekawi jesteśmy, jak ci nowi zawodnicy zaprezentują się w polskich realiach.
Ciekawe też, czy Górnik Zabrze, cały czas bardzo młody zespół, poradzi sobie i dalej będzie walczył o te czołowe miejsca, ale ciekawie będzie też w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek, chociażby taki mecz w sobotę w Gdańsku, gdzie Lechia podejmie Wisłę Kraków. W sobotę też Pogoń Szczecin zagra z Sandecją Nowy Sącz. Wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji jest Pogoń, ale ta końcówka rundy jesiennej była bardzo dobra. No i w sobotę jeszcze Krakowia u siebie zagra ze Śląskiem Wrocław.
No, Krakowia ma bardzo duże ambicje, tak przynajmniej było przed sezonem, ale trzeba było te plany zweryfikować. Teraz wydaje się takim celem dla Pasów będzie miejsce w czołowej ósemce. No zimą spory ruch był transferowy przy Kałuży. Zobaczymy, jak ta ilość nowych zawodników przełoży się na jakość.
A w niedzielę Termalika u siebie podejmie Koronę Kielce, czyli też jedną z rewelacji tej pierwszej rundy. Arka Gdynia zagra z Lechem Poznań, tam też spore zmiany, ale może to Lechowi wyjdzie na plus.
No właśnie, w Poznaniu też jedno z aktywniejszych okienek transferowych, co prawda nie doszła do skutku sprzedaż Roberta Gumnego, ale mimo to Kolejusz nie próżnował na rynku transferowym. Jest dwóch nowych napastników, którzy w ostatnich dniach zostali zakontraktowani, więc również przekonamy się, jak sprawdzą się w polskiej lidze.
I ostatnie spotkanie tej kolejki 12 w poniedziałek. Piast Gliwice u siebie zagra z Jagiellonią Białystok. Ci, którzy przez dwa miesiące nie mogli się doczekać Ekstraklasy, no to już w piątek znowu będą mogli ją podziwiać.
My tylko życzymy oczywiście piłkarzom, żeby aura dopisywała i żeby te murawy, na której będą toczyły się mecze pierwszej kolejki, były jak najlepiej przygotowane.
Oczywiście za tydzień coś o tym powiemy. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.